Jeszcze raz witam serdecznie. Kontynuujemy nasze rozważania z życia Jezusa Chrystusa. Dzisiaj taki długi tytuł. Pierwsza część to oczywiście o czym mówimy, życie Jezusa Chrystusa. Drugi opisujący jak najkrócej to wydarzenie, ucieczka do Egiptu. No i trzeci dający jakieś zastosowanie nam dzisiaj. Pan Jezus musiał uciekać. Nieraz musiał się chronić. Nieraz nastawali na Jego życie. Znosił różne przeciwności, znosił ucisk. I dlatego współczuję, kiedy my przychodzimy. Takie rzeczy. Jest arcykapłanem, który rozumie, współczuje i wstawia się za nami. I wspiera tych, którzy takie rzeczy przechodzą. Ewangelia Mateusza, rozdział 2, wersety od 13 do 23. No, kiedy Pan Jezus narodził się w Betlejem, to wydawało się, że wszystko potoczy się inaczej. Na pewno i Józefowi, i Marii wydawało się, że wszystko potoczy się inaczej. No przecież tego dnia na polach betlejemskich chór aniołów, jestem przekonany, że to byli po prostu wojownicy niebiescy, a więc aniołowie ci potężni siłą ogłaszali to przesłanie. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. I z tych słów można było wywnioskować, dzieje się to, co Bóg zaplanował, wszystko jest pod kontrolą, to, co za chwilę zobaczycie, Jemu za to chwała, a wam pokój na ziemi, bo od tej pory wszystko się, prawda, zmieni. A więc niebiańska światłość rozświetla mroki nocy. Bibliści twierdzą, że Józef mógł wybrać Betlejem na zamieszkanie nie tylko dlatego, że przyszli tam na spis ludności, ale dlatego, że widząc tak naprawdę o co chodzi, uznał, że rozsądne i mądre będzie po prostu być blisko miasta, które i tak jest docelowym miejscem jego syna. Prawda? Bo to miasto królów, a jego syn będzie tym ostatnim, namaszczonym, przesłanym, po którym już innego nie będzie. Więc mądre ze wszelkich powodów jest, aby tam być jak najbliżej i zamieszkać. Dlatego potem Józef wynajmuje tam dom, nie wracają wcale do Nazaretu i tam zamieszkują w tym nowym miejscu. Kilkadziesiąt dni później przychodzą mędrcy, mówiliśmy o tym, ze wschodu. Nieświadomi wielu rzeczy goje, którzy jednak znaleźli drogę do tego nowonarodzonego króla żydowskiego, można okazuje się, chodząc od jednej osoby do drugiej, zbierali coraz więcej wiadomości, aż do niego dotarli. To taka wskazówka praktyczna Mateusza dla czytelników Ewangelii, że jak będziesz zbierał wskazówkę po wskazówce, to również znajdziesz drogę do tego króla, o którym mówi Ewangelia. I skoro oni znaleźli drogę, no to na pewno i naród znajdzie drogę, i Herod znajdzie drogę, bo przecież to jest oczywiste, że jak to z rządzenia Bożego, no to wszyscy muszą to uznać, prawda? I wszyscy muszą się z tym zgodzić i wszyscy przyjmą to z radością. I pewnie Herod niedługo również się tutaj pojawi, aby uczynić podobnie jak ci mędrcy. I słuchajcie, jakie musiało być zdziwienie Józefa, gdy ma widzenie i co tam w tym widzeniu anioł mówi? A gdy oni odeszli, czyli mędrcy, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł, wstań, weź dziecię oraz jego matkę i uchodź, uciekaj do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dzieci oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu i przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego, z Egiptu wezwałem syna mego. Józefie, natychmiast wstań, po prostu bierz tylko to, co niezbędne i uchodź do Egiptu. A czy my jesteśmy jakimiś oszustami? A czy my jesteśmy jakimiś zbrodniarzami? Przecież to jest to dziecko, ten Mesjasz. I wiecie, my też nieraz, jak przychodzimy problemy, to mówimy, jak to, czy ja jestem, kim ja jestem? Czy ja nie jestem Bożym dzieckiem? Czy Bóg o mnie zapomniał? Czy taki jest los Bożego dziecka? I wtedy patrzymy do Ewangelii i widzimy, że sam Jezus taką drogę przechodził. Od najmłodszych dni musiał uciekać, chronić się. Nastawano na jego życie. Ten, o którym było powiedziane, on zbawi lud swój od grzechów jego. Wstań i uchodź. Jezus wstał, wyobraźmy sobie, środek nocy budzi Marię i mówi, Mario, po prostu ruszamy. Dokąd? Do Jerozolimy? Nie, do Egiptu. Wyobrażacie sobie? 7 dni drogi. Drogi naprawdę wymagającej. Bibliści mówią, że najpewniej z Betlejem podążyli drogą do Hebronu, do Bersabei, a później do szlaku karawan, który wiódł brzegiem Morza Śródziemnego. I o ile najpierw było tak, że to był pustynny step, taki twardy, wygodny do podróżowania, to potem był już po prostu piach, piach pustyni, skwar i upał, będąc w Ejlacie. Mogliśmy chodzić po takiej pustyni, powiedzmy podobnej, jeszcze takiej kamiennej, może nie było tam piachu. I ten skwar lejący się w środku dnia, to było wyzwanie dla rodziny przemieszczać się tą drogą. W roku 55 przed Chrystusem drogę pokonali rzymscy żołnierze Gabiniusza. Oni byli przywykli do takich forsownych marszów, to byli wojownicy. Okazuje się, że bardziej od walki obawiali się tej właśnie drogi. W drugą stronę, 70 rok po Chrystusie, legiony Tytusa zmierzają do Jerozolimy, tak, aby ją zdobyć. I również to było całe przedsięwzięcie logistyczne, by zapewnić wodę, posiłek w tej drodze. A tutaj mamy małżeństwo, wyrwane, słuchajcie, w środku nocy przez anioła, który czuwa, bo Bóg czuwa nad nami, wyrwany w środku nocy. Całe szczęście, że Józef okazał się posłuszny. Co oni zabrali na tę drogę? Wiecie, to apokryfy podają, że figowce się nachylały i dawały, wiecie, karmiły dziecko i rodzinę. A tak nie było. To, co wzięli, to mieli. Oszczędzali wodę, zmagali się ze skwarem i uchodzili do Egiptu ze strachem, że gdzieś ci się patrzy Heroda, na pewno zostali wysłani, by ich odszukać i zgładzić dziecko. Słuchajcie, taka jest nasza podróż wiary. Od początku do końca to jest bój i Słowo Boże nas o tym uczy. Kłamstwem jest mówienie, teraz twoje życie się zmieni, wszystkie problemy się rozwiążą. Tak, Bóg będzie z tobą na pewno, ale będziesz musiał stawić czoła wielu rzeczom, których być może nie byłoby, gdybyś nie był dzieckiem Bożym. Dylematom, wyborom. Z tego powodu, że jesteś Bożym dzieckiem i że wszedłeś na drogę wiary. Paweł powiedział takie słowa. No i co? Cóż nowego mi mówicie? Poza tym, co wiem, że zawsze czeka mnie prześladowanie, ucisk, przeciwności. I opisuje to w jednym ze swoich listów, jakie to usłane różami było jego życie. Prawda? A jednak nie zamieniłby go na nic innego ze swoim Panem. Pobyt w obcej ziemi trwał przynajmniej rok. I zobaczcie, jak Bóg się zatroszył o to wcześniej. No dary się przydały wyjątkowo. Jak musisz jechać w obcą ziemię, nie masz tam znajomych, nie masz rodziny, nie masz przyjaciół, nie możesz podawać, kim jesteś, raczej się musisz ukrywać. A niedawno przecież przed chwilą odjechali nie magowie, tylko mędrcy i zostawili dary swoje, które można było również spieniężyć. A więc Bóg widzi w przód. Bóg widzi w przód. I Bóg się nie spóźnia. I Bóg przygotowuje to, co jest potrzebne, aby zapewnić nam drogę. Aby zabezpieczyć nas na drogę. On widzi w przód. Tylko czy jesteśmy posłuszni, tak jak Józef, prawda? Czytamy dalej. A co się dzieje na miejscu? Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo. No trzeba by powiedzieć, znając Heroda, wpadł w szał. Dlaczego mieszkańcy Jerozolimy, gdy ci przyszli, powiedzieli, gdzie jest nowonarodzony król żydowski, oni się zatrwożyli? No bo się bali reakcji Heroda. Co to się zaraz zacznie? Że zaczną się czystki. Przecież tam policja polityczna, ona na wszystkim trzymała rękę. Nikt nic nie wiedział. Jak to? To po prostu zaczęłoby się natychmiast kotłować w tym mieście. Wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie, w całej jego okolicy, od 2 lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka, mówiącego: słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. Ludzie się zastanawiają, jak to jest możliwe, że taki doświadczony zabójca jak Herod pozwolił mędrcom pojechać i nie wysłał od razu za nimi oprawców. A może nie chciał się ośmieszyć, może na początku pomyślał jakieś po prostu dziwne rzeczy, dziwni ludzie. Niemniej, kiedyś zrozumiał, że oni nie wrócili, wpadł w szał. I tak pociągnął kreskę, żeby było bezpiecznie. Dzieci od 2 lat w dół i młodsze. Wszyscy chłopcy. Szacuje się, że od 20 do 25 chłopców tej nocy zginęło. I teraz wyobraźmy sobie dramat tych rodzin, tych matek, które ojców, którzy się jeszcze nie zdążyli nacieszyć, tak, swoimi dziećmi. A po prostu to błogosławieństwo, które trzymali w rękach, i przychodzą ci ludzie i po prostu zamordowali te dzieci. I każde, które miało od 2 lat w dół, ginęło. Każdy chłopiec. Tak, dla bezpieczeństwa. Ja, apostoł, ewangelista Mateusz używa tutaj ilustracji, wspominając proroctwo z księgi Jeremiasza o Racheli. Ona niedaleko była pochowana. I on mówi w taki sposób, nawet nie mówi, że to Bóg sprawił, bo daje do zrozumienia, Bóg nie miał z tym nic wspólnego. W taki sposób wypełniło się to proroctwo, że Rachela opakuje swoje dzieci, ponieważ ich nie ma. Ono się odnosiło do tego momentu, kiedy Izrael był uprowadzany do niewoli, ale była nadzieja, że wrócą. A tutaj te dzieci zostały po prostu zamordowane i pozbawione życia. A więc matka narodu płacze, czyli żona Jakuba, płacze z powodu tego, co się wydarzyło, a więc co w ten sposób mówi niebo i wszyscy sprawiedliwi płaczą. Gdzie był Bóg? W Apokalipsie jest napisane, że kiedy wydarzą się wszystkie straszne rzeczy tych ostatecznych czasów, zapadnie cisza w niebie. Prawda? I wtedy w ten sposób Mateusz daje do zrozumienia, niebo płacze, płakało, kiedy ginęły te niewinne dzieci. A więc radość ze zbawienia, świętowania zbawienia zamieniła się po prostu w płacz, w żałobę. W żałobę. Zobaczmy dalej. A gdy Herod umarł, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc: wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Wstał więc, wziął dzieci oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej. Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim Herodzie, bał się tam iść. Ostrzeżony jednak we śnie udał się w stronę Galilei, a przyszedłszy tam zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie. Zobaczmy, że oni cały czas żyli w strachu tam w Egipcie i nawet jak wrócili. Nie wiem, jakie trudne doświadczenie może się nam kojarzyć, jak długo, że długo musieliśmy żyć w strachu. To czasami jest związane z chorobą, kiedy słyszymy diagnozę i człowiek żyje w strachu. To czasami jest związane z jakimiś decyzjami, które spowodowały takie konsekwencje, że człowiek żyje w strachu, oczekując, jak rozwinie się sytuacja. I można by przytaczać wiele takich sytuacji. Józef żył w strachu przynajmniej rok. I kiedy znowu ma widzenie anioła pańskiego, myśli sobie, skończyło się, wracamy. Przychodzi i co się okazuje? Na miejscu ojca tyrana, syn tyran, Archelaus. Równie niepoczytalny jak tamten. I dlatego Józef ze strachu wybiera Galileę. Tam brat Archelausa sprawuje władzę i po prostu wybiera miejsce bezpieczne, tak po ludzku. Nic nieznaczące miejscowość. Ukrył się. Nazaret. Z powrotem do tego Nazaretu, który opuścili przed tymi, przed spisem ludności. Józef wybrał nic nieznaczącą miejscowość w Galilei Pogan i tam zamieszkali, aby wypełniło się słowo proroków, że Nazarejczykiem nazwany będzie. No i właśnie, co to znaczy? Czy prorocy mówili, że Jezus będzie z Nazaretu? Nie. Otóż chodziło o to, prorocy mówili o tym, że Nazarejczykiem, bo musiał od dziecka uchodzić, ratując życie, bo swoi go nie poznali i nie przyjęli i dlatego mieszkał w nic nieznaczącym miejscu, w przeciwieństwie do Jerozolimy. Nazarejczykiem, bo nieważne było, aby zapewnić mu dwór czy dostatki, ale prorocy zwracali uwagę na jego całkowite poświęcenie Bogu, jak Nazarejczyka. Złożył śluby oddania Bogu, a na koniec złoży stosowną ofiarę. Tak zawsze było. Nazareat kończył się stosowną ofiarą. Nazarejczykiem ze względu na jego pochodzenie i wypełnienie słów proroka Izajasza. Wyrośnie różdżka z pnia Isajego, wypuści odrośl, to jest właśnie z hebrajskiego nezer, z jego korzeni. Więc w przeciwieństwie do tego siepacza Heroda Wielkiego, Jezus jest z tej linii, Bożej linii. I przez Niego Boża wola się spełni. A więc jaki kontrast do życia Heroda Wielkiego? A jaki kontrast do naszego życia? Dwie myśli na koniec. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Taki napis zobaczył mój kolega ze studiów w seminarium, Grzegorz, on teraz jest pastorem zboru w Poznaniu, pierwszego zboru. I mówi, szedł wtedy pod wpływem jakichś tam narkotyków z chłopakami ulicą i uderzył go ten napis. Na kaplicy, nad kaplicą. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Tamtego dnia i od tamtej pory zaczął się proces nawrócenia w jego życiu. Czy nasze życie jest godne naszego Pana? Życie chrześcijańskie. Paweł pisze, abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z Bogiem za wiarę Ewangelii. A więc, czy ktoś patrzy na ciebie, czy nikt nie patrzy na ciebie, czy twoje życie jest godne tego, że ktoś ci zwiastował Ewangelię, a ty ją przyjąłeś. Nasz król dał przykład. sprawiedliwego, świętego, poświęconego Bogu życia. I On oczekuje tego od nas. I On chce nas w tym utwierdzić również. Ale jeszcze jeden fragment. Hebrajczyków, 2 rozdział, od wersetu 9. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Za co chwała, jakby mówi list do Hebrajczyków? Ukoronowanie chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Kiedy Bóg stawia przed nami trudne rzeczy i jest z nami w tych doświadczeniach, w tym cierpieniu, to On nie karze nas. On nas czyni doskonałymi, pomagając nam przejść przez to z wiarą, z dziękczynieniem, z wyznaniem zaufania Jemu. To jest policzkiem dla diabła. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem do przebłagania Go za grzechy ludu, a że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Bo to nie znaczy, że On cię wyciągnie z tych wszystkich doświadczeń i prób, ale On je przeszedł i On pomoże ci z wiarą przejść przez nie, składając dobre świadectwo. On jest z nami w naszych doświadczeniach i cierpieniach. On przeszedł to samo, a może nawet więcej. Być może usłyszymy kazanie w niedzielę o śmierci Jezusa. Jakie to było cierpienie? Jak niewyobrażalne to było fizyczne cierpienie. Cierpienie. Dlatego każdy, kto cierpi, jest mu bliski. I On jest tym, który jest wierny w tym doświadczeniu, tym, którzy cierpią, Jego sprawiedliwi. Wstawia się za nimi, przeprowadza, jest wierny w tych doświadczeniach. I chce, abyśmy byli doskonali przez właściwe przechodzenie tak trudnych rzeczy w naszym życiu. On to przechodził i to jest droga, którą nam wyznaczył. I On pomoże nam przejść tę samą drogę, abyśmy stanęli gotowi, bez zmazy, skazy lub czegoś w tym rodzaju. Jacy to ludzie zaniechali grzechu? Pamiętacie, w Biblii jest napisane? Ci, którzy opierali się w walce przeciw grzechowi aż do śmierci. To czyni ludzi doskonałymi. Chociażbyśmy nie chcieli. Nikt z nas. I z całą pewnością takie doświadczenia zaczynamy. Panie, jeśli to możliwe, niech mnie ten kielich minie. I tylko Jego obecność z nami w tym doświadczeniu sprawia, że modlimy się dalej. Ale nie moja. Twoja wola. Niech się stanie. Życie Jezusa Chrystusa. Ucieczka do Egiptu. Jezus musiał uciekać. Nastawali na Jezusa. Jezus wycierpiał wiele w swoim życiu. Dlatego może dopomóc każdemu z nas. I to robi. Amen.